Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Adoracja eucharystyczna to temat sesji plenarnej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego. Powiemy o papieskiej audiencji dla jej uczestników. Gościem w studiu będzie arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, z którym porozmawiamy o aktualnościach z życia Kościoła na Białorusi. Następnie w kolejnym z wielkopostnych rozważań ksiądz Tomasz Jaklewicz mówił będzie o trzecim z grzechów głównych, czyli nieczystości. W piątkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Po soborowej odnowie liturgicznej nie zawsze wystarczająco postrzegano wewnętrzny związek pomiędzy mszą świętą a adoracją. Na jej znaczenie, tak jasne w całym nauczaniu Kościoła, także w okresie posoborowym, zwrócił uwagę Jan Paweł II w swej ostatniej encyklice, a już po jego śmierci synod biskupów. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Została ona poświęcona właśnie adoracji eucharystycznej.
La dottrina della transustanziazione del pane e del vino.
Nauka o przeistoczeniu chleba i wina oraz rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii są prawdami wiary oczywistymi już w Piśmie Świętym i potwierdzonymi przez ojców Kościoła. Papież Paweł VI przypominał w tym względzie, że Kościół katolicki dochowywał wiary w obecność ciała i krwi Chrystusowej w Eucharystii nie tylko nauczaniem, ale i życiem, zawsze oddając temu wielkiemu sakramentowi kult uwielbienia należny jedynie Bogu. W związku z tym dobrze przypomnieć różne znaczenia terminu adoracja w języku greckim i łacińskim. Greckie słowo proskynesis wskazuje na gest hołdu, uznania Boga jako naszej miary, której normami dajemy się kierować. Natomiast łacińskie słowo adoratio oznacza kontakt fizyczny, pocałunek, uścisk, co wiąże się z ideą miłości. Aspekt hołdu zakłada relację zjednoczenia, gdyż ten, któremu składamy hołd, jest miłością. W Eucharystii bowiem adoracja ma się stać zjednoczeniem z Panem żywym i z Jego ciałem mistycznym.
W Rzymie zakończyło się seminarium organizowane dla biskupów przez Papieską Radę do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Uczestniczył w nim ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita Mińska na Białorusi. Szczęść Boże, witam serdecznie w studiu.
Szczęść Boże, dziękuję.
Media księdzu arcybiskupowi nie są obce. Macie chociażby bardzo dobrze funkcjonujący portal. Może od portalu właśnie zacznijmy. Ma ksiądz arcybiskup jakieś echa tej inicjatywy?
Ja jestem tak obyty z internetem, zdaje się środkami masowego przekazu i organizuję często konferencje prasowe, biorę udział w innych konferencjach prasowych, ale również konferencjach organizowanych i przez państwo, szczególnie w sprawach humanitarnych i przez Kościół prawosławny. I tak samo nasz Kościół organizuje. Wszędzie są dziennikarze, są przedstawiciele państwa, przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele Kościoła prawosławnego, przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich i niechrześcijańskich wspólnot. No i teraz coraz częściej oni mnie podchodzą, dziękują za portal. No więc czytają. To mnie się podoba, znaczy, to tam nie moja zasługa. No, jestem odpowiedzialny za mass media, wybrali mnie tak w konferencji biskupom, to muszę coś robić. Ale mam dobrego po prostu szefa, księdza Aleksandra Milczenia, który tak jest dobrze przygotowany. I on pilnuje nad tym. Nazbierał dobry zespół, ludzi, którzy znają języki. Przecież portal wychodzi nie tylko w jednym języku, w 5 językach. Główny język jest białoruski, dalej jest tłumaczony na polski, na rosyjski, na niemiecki, na angielski. To też niełatwa sprawa, znaczy i tak na przykład nawet czasami niektóre dokumenty drukowane, oficjalne, konkretnie powiem, przesłanie papieża na Dzień Pokoju, otrzymaliśmy to już do 1 stycznia, wszystko było wyłożone w internecie i to ludziom się podoba, bo staramy się, żeby ludzie otrzymywali informacje aktualne. Staramy się te wiadomości i białoruskie, ale tak samo i światowe wiadomości. Bardzo wielką uwagę zwracamy również na kraje ościenne. Polska, Litwa, Rosja, Łotwa, Ukraina. A to zaciekawić jako człowiek.
Oprócz portalu internetowego macie czasopisma na Białorusi.
Mamy czasopisma, tylko w mojej diecezji jest 5. W języku białoruskim i jednocześnie część jest w języku polskim. Teraz marzę o tygodniku, który był wydawany w 3 językach, po białorusku, po rosyjsku i po polsku. Są to czasopisma naukowe, jedno jest. Drugie jest takie popularne, powiedzmy, o Matce Bożej, Ave Maria, no to dla każdego. Potem jest dla dzieci jeszcze. Także 5 czasopism.
To są miesięczniki?
Różnie. 2 miesięczniki, 2 kwartalniki. Jeden jest tygodnik też.
Dokumenty Druhova Watykańskiego Soboru. Przed nami leży taka książka właśnie. To jest nowość, która ukazała się jakiś miesiąc temu. Dokumenty soborowe właśnie po białorusku.
Tak. Kiedy zostałem przeniesiony z Moskwy do Mińska, interesowałem się, co jest wydane i dowiedziałem się, że nie ma dokumentów II Watykańskiego Soboru. Dla mnie to było bardzo trudno przyjąć, bo sobie nie wyobrażam życia dzisiaj Kościoła bez nauczania II Watykańskiego Soboru. Tłumaczą się inne książki, tłumaczą się też liturgiczne księgi, ale wszędzie są cytaty. Przecież wszystko bazuje się na tym nauczaniu. Więc szybciutko zwróciłem się do tego zespołu, który zajmuje się tłumaczeniem. Okazało się, że dobrzy specjaliści tam są. No i tak, powiedzmy, od tego dnia, kiedy im powiedziałem, do tego, kiedy zobaczyłem tą książkę, już na żywo w ręku miałem, no to przeszło 14 miesięcy. Jestem bardzo szczęśliwy i odbyła się prezentacja w Mińsku podczas 16 międzynarodowych targów książki. Sukces był bardzo wielki. Również chcę, żeby te dokumenty były znane dla szerokiej społeczności, więc postanowiłem, że sprezentuję dla każdej rejonowej biblioteki taką książkę w całym kraju, na Białorusi. Tak samo do seminarium prawosławnej. Oczywiście nasze seminaria też utrzymają.
Księże arcybiskupie, jeśli już o książkach mówimy, znakiem czasu, można powiedzieć, jest ukazanie się obszernego tomu książki o prześladowaniach duchowieństwa katolickiego na Białorusi w latach 1917-1964.
To jest historia Kościół katolicki, jak i w Rosji, tak i na Białorusi, w krajach byłego Związku Radzieckiego, ma bardzo bogatą historię, ale jednocześnie tragiczną historię. Robiliśmy to w Rosji, wiem, że w innych krajach też robi się. Teraz została wydana też książka o represjach duchownych osób, świeckich osób. Jest to historia, historia, o której musimy pamiętać. Kiedy patrzę w tą książkę, znajduję księży, znajomych, może tych, dzięki którym ja też zostałem księdzem. Wiedziałem coś, że byli w więzieniu, że byli gdzieś tam internowani. Tutaj mogę więcej poczytać, tutaj trochę więcej wiem.
Swoistym znakiem czasu są też kontakty dyplomatyczne Watykanu z Białorusią. Była wizyta księdza kardynała Tarcisio Bertone, sekretarza stanu. Była też wizyta, i to nie tak dawno, bo jakieś 3 tygodnie temu, ministra spraw zagranicznych w Watykanie, Siergija Martynowa. Czy można już coś powiedzieć o owocach?
Spotkania z władzami na pewno zaowocowały tym, że będzie podpisane, ja tak wierzę w to, że będzie podpisane porozumienie pomiędzy Białorusią a Watykanem. Nie konkordat, trochę niżej porozumienie, ale to jest bardzo ważne dla nas, bo Kościół prawosławny ma takie porozumienie. U nas nie ma. I na przykład ja organizuję w czasie Bożego Narodzenia plotkowe spotkania. No chcieliśmy z żołnierzami. No nie ma porozumienia, nie możesz dojść. Tak samo posłać kaplana do więzienia. Nie ma porozumienia, znowu trudności różne. Do szpitala. No, chodzi się do szpitala normalnie, żeby tam odprawić nabożeństwo czy coś. No, znowu to musi być uregulowane w jakiś sposób. Na pewno to tak samo pomoże dla nas. Ja w to mocno wierzę i dzisiaj idzie praca nad tym porozumieniem. No, dalej prezydent Białorusi zaprosił papieża na Białoruś, kiedy rozmawiałem z Ojcem Świętym na ten temat. Mówił tak, że jeżeli Bóg mu otworzy drzwi, to on tam wejdzie w te drzwi, trzeba modlić się, aby te drzwi zostały otworzone. Tak samo wiadomo, że jest nie za wiele kościołów w Mińsku. Na 300 tysięcy wiernych jest tylko 4 kościoły i 2 kaplicy, ale ja już mam 5 placów podbudowy.
Pozwolenia zostały wydane.
Zostały wydane. No trzeba chodzić, oczywiście to samo nie idzie. Teraz tak samo pod kurię czekam, no lada dzień ma przyjść pozwolenie, to jest nową kurię, żeby budować. Nuncjatura też ubiega się, bo myślimy, że to te sprawy jakoś w jakiś sposób może zostaną rozstrzygnięte. Na pewno jeszcze nie zostały rozstrzygnięte sprawy księży obcokrajowców i sióstr obcokrajowców. To dla nas bardzo bolesna sprawa jest.
Chciałem zapytać o to, bo to również kwestia monitorowana przez Parlament Europejski.
Na dzień dzisiejszy na Białorusi pracuje 440 księży, z których 280 to już swoje. Jest 160 obcokrajowcy, no prawie wszyscy Polacy, tam z Niemiec ktoś jeden, drugi jest i z Ukrainy. Sprawa do dnia dzisiejszego nie została tak do końca uregulowana też. Ci księża potrzebni, ja walczę o to, żeby oni byli. My biskupi mówimy o tym, że my ich zapraszamy zajmować się duszpasterstwem. Natomiast w ubiegłym roku nie przedłużono wizy dla 4 księży i 3 sióstr. Z tym, że nie udało się dogadać z władzami, że jeżeli ja dam kandydata na miejsce tego księdza, który nie otrzymał przedłużenia w mojej diecezji, to ta moja prośba będzie rozpatrzona. Dalej jeszcze jeden ksiądz sam wyjechał, więc na to miejsce ja otrzymałem księdza w ubiegłym tygodniu, więc nie chcę powiedzieć, że wszystko jest okej, że wszystko dobrze jest, ale może jakiś taki kroczek już został zrobiony.
Dziękuję serdecznie, księże arcybiskupie. Proszę Państwa, przypomnijmy, gościem w studiu był ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita Mińska na Białorusi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Wielki Post. Czas pokuty, czyli walki z grzechem. Aby ta walka była bardziej skuteczna, proponuję przypomnienie tradycyjnego katalogu tzw. 7 grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew, lenistwo. Jakie jest współczesne oblicze tych odwiecznych chorób ludzkiej duszy? Jak je rozpoznać? Jak leczyć?
Dźwiękową wersję rozważań Zmartwienia Pana Boga, publikowanych w Gościu Niedzielnym, przedstawia ich autor, ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Dziś parę słów na temat kolejnego z grzechów głównych – nieczystości. Kościołowi zarzuca się często, że patrzy podejrzliwie na ludzką seksualność. To prawda, że w historii chrześcijanie nieraz lekceważyli ciało lub nawet upatrywali w nim źródło wszelkiego zła. Jednak wbrew stereotypom nauczanie Kościoła widzi ludzką cielesność niezwykle pozytywnie. Płciowość jest przecież pomysłem Bożym. W biblijnym opisie stworzenia, jak refren powtarzają się słowa, widział Bóg, że były dobre. Zanim zacznie się mówić o niebezpieczeństwach związanych z ludzką cielesnością, trzeba bardzo mocno podkreślić, że seksualność jest czymś ważnym, cennym i pięknym. Nie ma w tej sferze niczego takiego, co należałoby z góry potępić. Święty Cyryl Jerozolimski pisał w IV wieku: kto wierzy, że ciało nie ma nic wspólnego z Bogiem i że dusza mieszka w jakimś obcym sobie naczyniu, ten chętnie się posłuży ciałem do nieczystości. Zło przejawia się w skrajnych podejściach, w nadmiarze lub w niedomiarze. Zwolennicy całkowitej swobody seksualnej czynią z ludzkiej cielesności przestrzeń wolną od moralnych ocen. Taki wyzwolony erotyzm niszczy najpiękniejszą zdolność ludzi, zdolność do miłości, jest formą pogardy dla ciała. Druga skrajność, będąca często reakcją na przeerotyzowanie naszej kultury, to upatrywanie w seksualności sfery zakazanej, niebezpiecznej, o której nie należy mówić, sfery z natury skażonej grzechem. Takie podejście nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła, zwłaszcza z teologią ciała, którą głosił Jan Paweł II. Niestety to, co Kościół ma do powiedzenia w tej dziedzinie, bywa sprowadzone do samego nie wolno i przez to ośmieszone. Seksualność jest darem, który wymaga od człowieka odpowiedzialności. To potężna siła, która z natury ma służyć miłości i życiu. Może jednak także niszczyć i powodować cierpienie. Człowiek ma niestety talent do marnotrawienia Bożych darów. Ludzką seksualnością nie kierują tylko instynkty, hormony, impulsy nerwowe czy emocje, ale przede wszystkim rozum i wolność. Tym różnimy się od zwierząt. Człowiek nie jest istotą jednowymiarową. Ma 3 warstwy – duchową, psychiczną i cielesną. Te sfery próbują nieraz nami zawładnąć i pokierować niejako autonomicznie. Dojrzałość polega na zintegrowaniu tych wszystkich sfer, czyli poddaniu instynktów i emocji kierownictwu czynników wyższych, czyli rozumnych i duchowych. To, co cielesne, powinno być poddane temu, co duchowe. Wynoszenie cielesności ponad rozum i duszę poniża człowieka, a ostatecznie go niszczy. Zachodnia cywilizacja uczyniła z seksu jedną z naczelnych wartości ludzkiego życia. Mówi się, że dzięki rewolucji seksualnej zapoczątkowanej w 1968 roku cielesność została wyzwolona. Ludzki eros przestał być skrępowany jakimikolwiek normami społecznymi, religijnymi czy moralnymi. Naczelną wartością stało się prawo do erotycznej przyjemności, utożsamianej fałszywie ze szczęściem lub miłością. Jakie są owoce tak ustawionych życiowych priorytetów? Można powiedzieć, że widać je gołym okiem. Dramatyczny wzrost liczby rozwodów, wzrost liczby dzieci, które są wychowywane przez samotnych rodziców, zalegalizowanie aborcji, co doprowadziło do śmierci milionów ludzi, epidemia AIDS, środki antykoncepcyjne i cała antykoncepcyjna mentalność, która za nimi stoi, prowadzą do demograficznego samobójstwa społeczeństw dobrobytu. Osoby o skłonnościach homoseksualnych wymuszają na państwach zmianę definicji małżeństwa. Pornografia stała się potężną gałęzią przemysłu rozrywkowego, przyczyniając się do nowego zjawiska uzależnienia od erotyzmu lub autoerotyzmu. To, co miało prowadzić człowieka do wyzwolenia, przyniosło nowe zniewolenia. Czy ludzie są dziś bardziej szczęśliwsi? Czy młodym ludziom, bombardowanym od dziecka przez erotyczne treści, którym wmawia się, że seks jest najprostszą receptą na szczęście, łatwiej jest dziś dojrzewać do roli męża, żony, ojca czy matki? Jednym ze skutków współczesnych obyczajowych przemian jest zerwanie z seksualności jej naturalnej ochrony, czyli wstydu. Ogromną rolę odegrały i nadal odgrywają tutaj media, których spora część wręcz promuje demoralizację, bo seks dobrze się sprzedaje. Internet, znakomite narzędzie edukacji, ludzkiej komunikacji, jest zalewany pornografią. W filmach i serialach pokazywanych w porach dużej oglądalności nie ma wprawdzie ostrych scen, ale normą jest to, że randka kończy się pójściem do łóżka. Także w tradycyjnych rodzinach rośnie przyzwolenie na wspólne życie na próbę. Seks jest traktowany jako wydarzenie błahe, bez konsekwencji, bez odpowiedzialności, często oddzielone od miłości. Gdy banalizuje się i degraduje płciowość, poniża się człowieka jako takiego. Grzechów przeciw czystości jest wiele, nie ma potrzeby ich wszystkich wymieniać. Przy ich ocenie moralnej, jak przy każdym innym grzechu, trzeba uwzględniać okoliczności, które mogą zmniejszać lub zwiększać winę konkretnej sytuacji. Szóste przykazanie dekalogu, nie cudzołóż, jest jednym z 10 przykazań i nie ma powodów, by uważać je za najważniejsze. Nieczystość nie jest grzechem ciała, ale grzechem przeciwko ciału, swojemu czy innych. Problemy z cielesnością pochodzą nie tyle z ciała jako takiego, ale są raczej wynikiem choroby ludzkiej duszy. Lekarstwem na nieczystość jest czystość. Skromność, wstydliwość, wstrzemięźliwość – te postawy wymagają dziś odwagi przeciwstawienia się panującym trendom, ale może właśnie dlatego stają się dla wielu czymś pociągającym. Czystość jest dla ludzi z charakterem. Panowanie nad sobą jest zadaniem długotrwałym, czytamy w katechizmie. Nigdy nie należy uważać, że zdobyło się je raz na zawsze. Zakłada ono wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia. Zranienia w sferze seksualnej nieraz bolą długie lata. Nie ma jednak takich sytuacji, w których Bóg byłby bezradny wobec ludzkiego grzechu. Jego miłosierdzie oczyszcza, leczy, podnosi z upadku. Bóg zawsze patrzy na nas tak, jak Jezus patrzył na cudzołożną kobietę. Ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz więcej.
Tu Radio Watykańskie. Wielkopostnym rozważaniem księdza Tomasza Jaklewicza kończymy piątkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.